Warto sobie wyobrazić taką salę sądową, salę, w której to sędziowie na oczach wszystkich popełniają zbrodnie.
Mhm.
I to taką karaną śmiercią.
Dokładnie.
A teraz dołóżmy do tego oskarżonego, który zamiast walczyć o przetrwanie, wiesz, niespodziewanie odwraca rolę. Wytacza proces własnej ławie przysięgłych.
Co jest absolutnie fascynujące.
Tak. I wreszcie oprawcy, którzy próbując brutalnie zdusić pewien niewygodny ruch, zupełnym przypadkiem stają się architektami jego największej globalnej ekspansji w historii. Zazwyczaj, kiedy myślimy o starożytnych tekstach, spodziewamy się takiej, no wiesz, zakurzonej, przewidywalnej lekcji historii.
A to zdecydowanie nie jest ten przypadek.
Jasne, że nie. To, co dzisiaj rozpakujemy, to po prostu absolutny thriller psychologiczny i prawniczy.
A i to taki thriller, który pod powierzchnią skrywa mechanizmy napędzające społeczeństwa aż do dzisiaj. Bo co jest tutaj fascynujące, to fakt, że mówimy o zjawiskach takich jak nacjonalizm, strach przed innością czy, no wiesz, polityczna polaryzacja.
Mm-hmm.
I to pokazuje, do czego zdolny jest system, kiedy czuje, że traci kontrolę.
Właśnie po to dzisiaj to analizujemy. Opieramy się na niezwykle wnikliwej analizie, takiej dogłębnej analizie historycznej i teologicznej, której autorem jest dr Craig Keener. Bierzemy pod lupę zaledwie dwa rozdziały z Dziejów Apostolskich.
Rozdziały od 6 do 8, tak dla ścisłości.
Tak, dokładnie. Historią procesu, mowy obronnej i egzekucji Szczepana. Zobaczymy z bliska, jak te potężne idee zderzają się z murem ugruntowanych uprzedleń. Zaczniemy od starcia, które, jakby to ująć, ustawia całą planszę.
Mhm.
Szczepan, czyli ten młody lider wczesnej społeczności, zaczyna publicznie debatować z członkami bardzo specyficznej grupy. To była elitarna synagoga wyzwoleńców.
Zgadza się.
I tu musimy się zatrzymać, bo to nie była zwykła grupa dyskusyjna, prawda? Zastanawiałam się, kim oni właściwie byli i dlaczego to spotkanie od razu tak bardzo iskrzyło.
Żeby to dobrze zrozumieć, musimy po prostu wejść w ich psychologię, w to, jak oni postrzegali samych siebie. Wiesz, mówimy o hellenistycznych Żydach.
Czyli tych greckojęzycznych.
Tak. Byli to potomkowie ludzi, których rzymski generał Pompejusz ponad wiek wcześniej wziął do niewoli. Wywiózł ich do Rzymu jako niewolników.
O rany, to kawał traumatycznej historii.
Ale z biegiem lat ci ludzie zostali wykupieni, zyskali wolność, no i, co jest tu kluczowe, zyskali status obywateli rzymskich. W ówczesnym imperium to był absolutny bilet do elity.
Mm-hmm.
Wielu z nich po latach wróciło do Jerozolimy, ufundowali sobie własną synagogę i zaczęli budować ogromne wpływy.
Czyli mówimy o ludziach, którzy wyrwali się z dosłownego dna społecznego i dotarli na sam szczyt.
Dokładnie tak.
Ale dlaczego w takim razie tak zaciekle zaatakowali kogoś takiego jak Szczepan? Przecież z tego co wiem, on też pochodził z tego samego środowiska. Powinni się chyba doskonale rozumieć.
I to jest właśnie ten paradoks asymilacji. Można o tym pomyśleć w ten sposób. Jeśli jesteś potomkiem byłych niewolników, dorastasz w pogańskim rzymskim świecie, a potem wracasz do centrum swojej religii.
Do Jerozolimy?
Do Jerozolimy. To masz ogromną potrzebę udowodnienia swojej autentyczności.
Aha, czyli musisz pokazać, że należysz?
Tak. Tacy ludzie często stają się hiperortodoksyjni. Muszą udowodnić lokalnym, no wiesz, elitom, że są bardziej tutejsi niż sami tutejsi. Są niesamowicie przewrażliwieni na punkcie tradycji.
Bo to ich taka tarcza ochronna.
Dokładnie. I nagle w ich synagodze pojawia się Szczepan, człowiek o potężnym intelekcie, z charyzmą, który zaczyna publicznie kwestionować to, na czym oni zbudowali całą swoją kruchą tożsamość.
I z tego, co analizuje Keener, Szczepan po prostu rozkłada ich na łopatki. Wiesz, debata za debatą, argument za argumentem. Oni kompletnie nie potrafią sprostać mu intelektualnie.
Co jest strasznie frustrujące dla kogoś z elity. A historia uczy nas jednego niezmiennego wzorca, kiedy system o statusie elity przegrywa na argumenty z kimś z zewnątrz.
To nigdy nie przyznaje się do błędu.
Nigdy. Zamiast tego zmieniają zasady gry i sięgają po argumenty siłowe. Skoro nie mogli go pokonać w uczciwej dyskusji, to przekupili fałszywych świadków.
Cel był jasny. Wytoczyć mu proces o najcięższą możliwą zbrodnię.
O bluźnierstwo przeciwko Bogu i prawu mojżeszowemu.
Wiesz, to jest wręcz zatrważające, jak łatwo elita, która rzekomo stoi na straży prawdy, potrafi tę prawdę wygiąć dla własnej wygody, Craig Kinner przywołuje w swoim materiale taką bardzo mocną anegdotę z własnego życia.
Mhm.
Opowiada o pewnym profesorze, z którym spędzał całe godziny na zażartych debatach. I za każdym razem, gdy Kinner kłał na stole jakieś miażdżące, racjonalne dowody, tamten profesor robił, no wiesz, niesamowite fikołki logiczne.
Tylko po to, żeby zignorować fakty.
Dokładnie, żeby po prostu ominąć ten dowód. W końcu padło takie ostateczne pytanie, gdyby ktoś dosłownie zmartwychwstał na twoich oczach, uwierzyłbyś?
I co powiedział?
Profesor bez mrugnięcia okiem odpowiedział nie.
Wow.
I to każe zadać mi jedno zasadnicze pytanie. Czy w starciu z tak ugruntowanym systemem w ogóle toczymy uczciwą grę, bo dla nich ewidentnie nie chodziło już o prawdę?
Trafiłaś w samo sedno. Nie chodziło o prawdę, chodziło o wygraną i obronę terytorium. I żeby w pełni zrozumieć, jak daleko ci oskarżyciele byli w stanie się posunąć, musimy zajrzeć do ówczesnych podręczników.
Podręczników?
Istniał wtedy niezwykle popularny traktat, znany jako Retoryka ad Alexandrum. Przez wiele stuleci błędnie myślano, że to dzieło Arystotelesa.
Okej.
Okay. To było coś w rodzaju, wiesz, podręcznika kłamcy dla ówczesnych prawników.
Czekaj, podręcznik uczący, jak kłamać w sądzie, oficjalnie?
Tak, z instrukcjami krok po kroku. Widzisz, w starożytnej retoryce sądowej moralność to była kwestia, no, poboczna. Od moralności to byli filozofowie. Od prawnika oczekiwano skuteczności.
Niesamowite.
Składać fałszywe zeznania pod przysięgą tak, by brzmiały absolutnie wiarygodnie. I tu dochodzimy do gigantycznej ironii tej historii. Zastanówmy się, o co ci świadkowie oskarżają Szczepana.
O bluźnierstwo. Znieważenie imienia Boga.
Właśnie. A jak to robią? Przysięgając na imię Boga, że mówią prawdę. Podczas gdy po prostu bezczelnie kłamią.
O rany, faktycznie.
W kulturze antycznej i według prawa żydowskiego krzywoprzysięgstwo było ostatecznym aktem bluźnierstwa. To wciąganie Boga jako świadka w swoje kłamstwo.
Czyli ci zdesperowani strażnicy moralności, oskarżając go o obrazę Boga, sami popełniają to samo przestępstwo, za które zresztą groziła kara śmierci.
To jest po prostu szczyt hipokryzji.
Ale to rodzi we mnie kolejne pytanie. Skoro musieli uczyć się do wynajęcia profesjonalnych kłamców, to co takiego Szczepan w ogóle mówił na ulicach, co było aż tak niebezpieczne?
Atakowano go głównie za rzekomy atak na świątynię i naród.
I tu właśnie robi się naprawdę ciekawie. Dotykamy zjawiska, które przerażająco mocno przypomina nasze realia. Utożsamianie religii z narodowością.
Mm-hmm.
Jeśli spojrzymy na współczesną politykę, i to mówię w pełni obiektywnie, nieważne czy chodzi o lewą czy prawą stronę sceny, jak ktoś zaczyna punktować wadę własnego kraju, przewidywać upadek instytucji, to reakcja tłumu jest identyczna.
Gniew.
Natychmiastowy gniew i oskarżenia o zdradę. Dlaczego my tak zaciekle reagujemy na krytykę naszych świętych murów?
Bo jako ludzie mamy taką fatalną tendencję do zamykania uniwersalnych idei w naszych, w takich ciasnych pudełkach. Dla tamtejszej elity świątynia nie była tylko budynkiem.
Była sercem tożsamości.
Dokładnie. Symbolem ich wyjątkowości w imperium. Atak na świątynię był atakiem na istnienie narodu. I jak Szczepan na to odpowiada? Staje przed tą radą i serwuje im genialną lekcję historii i geografii. Demontuje koncepcję Boga w pudełku.
I to robi to z taką chirurgiczną precyzją. Nie mówi abstrakcyjnie, tylko przypomina im ich własne opowieści.
Udowadnia historycznie, że Bóg nigdy nie był uwiązany do jednego adresu. Bóg objawił się Abrahamowi gdzie? W Mezopotamii.
Setki kilometrów stamtąd.
Zanim w ogóle był jakiś Izrael. Był z Józefem gdzie? W Egipcie. A Mojżesz usłyszał zdejmij sandały, bo to miejsce święte, na pogańskiej arabskiej pustyni. Szczepan uświadamia im brutalną prawdę. To obecność Boga uświęca miejsce, a nie mury w Jerozolimie.
A ostatecznym argumentem jest cytat z Izajasza. Pamiętasz?
Niebo jest moim tronem, a ziemia pod nóżkiem stóp moich. Jakiż dom mi zbudujecie?
To był cios. Ale czekaj, muszę cię tu zatrzymać. Gram w tym momencie w adwokata diabła. Szczepan zburzył ten monopol świątyni, ale potem idzie krok dalej i kompletnie zmienia ton.
Oj tak.
Zaczyna wykazywać historyczny wzorzec. Pokazuje im, że naród na początku zawsze odrzuca swoich wybawicieli.
Tak, przypomina braci Józefa narzekania na Mojżesza.
No właśnie, wszyscy mówili, któż cię ustanowił władcą. W ten sposób udowodnia, że Jezus wpisuje się w ten sam wzorzec. To jest logiczne, ale dlaczego on to robi w tym konkretnym momencie procesu?
To rodzi ważne pytanie.
Przecież to jest wyrok śmierci. Patrząc racjonalnie, to prawne samobójstwo. Dlaczego atakuje sędziów, którzy mają jego życie w rękach?
Masz całkowitą rację. To przeczy instynktowi przetrwania. Wiesz, stoicki filozof Epiktet mówił kiedyś o procesie Sokratesa. Stwierdził, że atakowanie własnych sędziów to nie jest odwaga, to po prostu głupota.
No właśnie. Powinieneś grać na zwłokę.
A Szczepan odwraca stół i oskarża sędziów. Dlaczego? Bo dociera do niego, że wynik został ustalony już dawno.
Kiedy tylko przekupiano pierwszego świadka?
Tak. Więc Szczepan świadomie domyka oskarżenie. Nazywa ich ludźmi o twardym karku, nieobrzezanych sercach, oskarża ich o mordowanie proroków, łamanie prawa i...
I że nieustannie opierają się Duchowi Świętemu.
Dokładnie.
Wyrzuca im prosto w twarz, że cierpią na ślepotę, która jest dla nich niemal rodzinną tradycją. To musiało zadziałać jak wrzucenie granatu.
I zadziałało. Proces natychmiast przeradza się w dziki lincz.
Przechodzimy do tych mrocznych detali egzekucji. Scena jest chaotyczna, ale wyciągają go poza mury miasta. Rzekomo, żeby nie zbezcześcić Jerozolimę.
Absurdalne zachowanie pozorów legalności.
To w ogóle niesamowite. Mordują człowieka, ale dbają o procedury czystości.
Według Miszny, czyli tego wielkiego zbioru prawa, to ukamienowanie nie wyglądało tak, że ludzie z tłumu rzucali sobie kamykami.
To jak to wyglądało?
Skazanca wprowadzana na wzniesienie tak ze dwa piętra w górę i po prostu zrzucano w dół.
O rany. To sam upadek mógł zabić.
I to było celem. A jeśli przeżył, to na górze czekali świadkowie oskarżenia z wielkimi głazami. Rzucali nimi w klatkę piersiową.
Czekaj, dlaczego akurat świadkowie musieli rzucać jako pierwsi?
Bo to oni brali na siebie fizyczny ciężar wykonania wyroku. To test prawdomówności. Oskarżyłeś? Więc teraz ubrudź sobie ręce jego krwią.
I to prowadzi mnie do detalu, który uderza tu najbardziej. Oni tam zdejmują szaty do tej okropnej pracy, jak jacyś sportowcy, prawda?
Tak, jak heleniści przed ćwiczeniami.
A kładą te szaty u stóp młodzieńca Szawła. Fascynuje mnie ten kontrast zachowań. Chwilę wcześniej, no wiesz, ludzie kładli pieniądze u stóp apostołów na znak zaufania, a teraz mordercy kładą płaszcze, by sprawniej zabić. Kim tu właściwie jest Szawoł?
Złożenie szat u jego stóp to nie było oddanie ich do szatni.
Nie, to akt prawny. Szaweł to uczeń eliternego Gamaliela. Oddanie mu szat dawało ten linczowi prawną zasłonę dymną. A pojęcie młodzieniec w starożytności oznaczało siłę, ale też niebezpieczną zapałczywość i brak opanowania.
Taki inteligentny fanatyk z nadmiarem energii.
Dokładnie. Ale Kinner zauważa tu niesamowitą ironię narratora. Zastanówmy się nad tymi ubraniami. Mhm. Zwykle to oskarżonego oddziera się z szat za karę, prawda? A tutaj fałszywi oskarżyciele rozbierają się sami.
Czyli to oni przyjmują pozycję skazańców.
Tak, a co widzi Szczepan? Widzi stojącego Jezusa. I to jest ciekawe, bo zwykle król czy sędzia siedzi na tronie.
Kiedy sędzia w tamtej kulturze wstaje z tronu, to znaczy, że wydał ostateczny wyrok.
Aha.
Ziemski sąd skazuje Szczepana, ale najwyższy sędzia wstaje i wydaje wyrok na tych właśnie fałszywych sędziów na ziemi. Dlatego Szczepan umiera jak Jezus, modląc się o wybaczenie dla oprawców.
I to nas prowadzi do końcowego paradoksu dławienia ognia. Po tej śmierci wybucha wielkie prześladowanie. Szaweł staje na jego czele. Próbuje zniszczyć ten ruch w Jerozolimie.
Jaki jest efekt?
Wiesz, to jest jak takie uderzenie młotem w szklaną kulę pełną światła. Powłoka pęka w Jerozolimie, zgoda, ale te odłamki rozlatują się na wszystkie strony. Więc co to wszystko oznacza w szerszym obrazie?
Jeśli połączymy to z szerszym obrazem, to widzimy, że Szaweł, orkiestrując te prześladowania, zmusza Kościół do zrobienia tego, co Jezus kazał im od początku – wyjścia w świat. Prześladowania rozpraszają ludzi.
Na przykład Filipa, tak.
Tak. Filip niesie wieść do wrogiej Samarii, a potem trafia na etiopskiego dworzanina.
A Etiopia reprezentowała wtedy coś w rodzaju, no wiesz, absolutnych krańców ziemi.
Przedsmak globalnej misji. I zauważ, kto to robi, nie apostołowie. Oni zostali w mieście. Robią to zwykli uchodźcy.
Podróżni.
Tak. Cierpienie zrodziło gorliwość. Mamy na to jeszcze jeden dowód, wiesz, o zakazach pochówku skazańców.
Że nie można było opłakiwać skazanych?
Tak, a tu pobożni przyjaciele Szczepana ryzykują wszystko i urządzają mu publiczny, głośny pochówek. To jest czyste obywatelskie nieposłuszeństwo.
Dzisiejszego świata.
Odecydowanie.
Ta cała historia to potężne ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem mylenia własnego komfortu czy narodowej dumy z uniwersalną prawdą.
Ponieważ obrona własnych racji z odrzuceniem wszelkich faktów po prostu zawsze obraca się przeciwko nam. Zamykanie się w takiej, no wiesz, oblężonej twierdzy nigdzie nas nie doprowadzi.
Zgadza się. Chciałabym na sam koniec wrzucić pewną prowokacyjną myśl.
Zamieniam się w słuch.
Jeśli ta największa ekspansja nowej myśli, dotarcie do tych krańców ziemi, jak do tego Etiopczyka, była możliwa tylko dlatego, że wybuchł ten straszliwy kryzys? To czy nie warto spojrzeć na wasze największe życiowe i zawodowe tąpnięcia pod nieco innym kątem? Być może utrata strefy komfortu, jakieś nagłe zburzenie statusu quo, to wcale nie jest ostateczna tragedia.
Tylko co?
Brutalny, ale całkowicie konieczny kopniak. Kopniak od losu, który wysyła nas na terytoria, do których sami z własnej woli nigdy nie mielibyśmy odwagi wyruszyć.
Zostawiamy was z tym mocnym pytaniem.
To wszystko w naszej dzisiejszej analizie. Dzięki wielkie i do usłyszenia następnym razem.